Storybox zaprasza do wysłuchania książki Tomasza Białkowskiego pod tytułem Król Tyru. Czyta Andrzej Hausner. Prolog. 11 grudnia 2006 roku. Poniedziałek. Dzień zapowiadał się doskonale. Blade słońce niezdarnie przebijało się przez ciężkie, gęste gałęzie świerków i sosen. Drzewa tworzyły ruchomy, falujący tunel, w którym wolno posuwał się przybysz. Ranek był jak na tę porę roku wyjątkowo ciepły. Pierwszy śnieg miał spaść dopiero za kilka dni. Prognozy meteorologów były w tym wypadku jednoznaczne. Najbliższe dni miały stanowić doskonałą zachętę do ruchu na świeżym powietrzu. Potem należało się spodziewać obfitych opadów śniegu i silnego mrozu. Teraz zaś zmrożone igliwie trzaskało pod masywnymi trzewikami mężczyzny, który pokonywał kolejny kilometr drogi. Wysoki, barczysty, z gęstą brodą ciągle ciemnych włosów, w dłoniach ściskał kijki do coraz modniejszego Nordic Walking. Teraz przystanął, by odpocząć, bo kilkugodzinny marsz po leśnych ścieżkach dla 60-latka nie należał do łatwych wyzwań. Nawet pomimo wieloletniego doświadczenia, jakie nabył obchodząc wszerz i wzdłuż ukochane Mazury. Wędrowiec z niewielkiego plecaka wydobył termos z owocową herbatą i popijając niewielkimi łykami, z uwagą wpatrywał się w mapę okolicy. Wszystko się zgadzało. Mężczyzna znajdował się w przygranicznym pasie oddzielającym Polskę od Rosji. Wczesnym rankiem wyszedł z gospodarstwa agroturystycznego w Janach, gdzie wynajmował od tygodnia przytulny pokój u młodego małżeństwa, które porzuciło wielkomiejskie życie i zdecydowało się na stały pobyt w tej surowej, ale pięknej krainie. Kierując się na północ, dotarł polną drogą przez las w okolice Rapy. Był już prawie u celu wycieczki. Podróżnik ze stolicy przetarł chusteczką zroszone potem czoło, poprawił polarową czapkę z daszkiem, schował termos, sprawdził zapięcia plecaka i ruszył w dalszą drogę. Czuby błyszczących kijków dziurawiły martwe liście, które czasem zostawały na metalowych szpikulcach. Wędrowiec zdzierał je wówczas butem i mrucząc pod nosem niezrozumiałe kwestie, szedł dalej. W pewnej chwili zatrzymał się i triumfalnie uniósł kijki nad głowę. Uradowany krzyknął w kierunku drzew, z których natychmiast wyfrunęło stado ciemnych ptaków. Był u celu drogi. Przed nim, w niewielkiej odległości, nieznacznie skryta w gęstym drzewostanie, stała wspaniała piramida. Pomimo swych blisko 16 metrów wysokości, tkwiła pod leśnym baldachimem. Wędrowiec zadarł głowę, dostrzegł stado ciągle szybujące po bezchmurnym niebie. Pomyślał, że nawet ono z góry nie mogło widzieć tej wspaniałej budowli. Może to i lepiej, że jest tak ukryta, pomyślał wędrowiec. Nie lubię tłumów. Cały dzień będziemy tylko my dwoje. Ja i grobowiec rodu Fahrenheitów. Mężczyzna ponownie zdjął plecak, z którego wydobył aparat fotograficzny. Ruszył w kierunku niezwykłej budowli, która na tym bezludziu gdzieś w środkowej Europie robiła niezwykłe wrażenie. Podróżnik wiedział o niej wiele, jak chociażby to, że właściciel tych ziem, baron Friedrich von Fahrenheit, był podróżnikiem, a przy tym miłośnikiem i mecenasem sztuki. Studiował w Królewcu, gdzie wysłuchiwał wykładów filozofa Kanta. Podczas swych podróży zetknął się z kulturą Egiptu, którą rozpropagował Napoleon. To wówczas baron postanowił wybudować w swym majątku piramidę Grobowiec. Zadanie zlecił duńskiemu rzeźbiarzowi Thorvaldsenowi. Wkrótce budowa zaczęła piąć się ku niebu. W roku 1811 była gotowa. Tego też roku złożono w jej wnętrzu pierwsze ciało. Jakże tragiczna musiała to być ceremonia, pomyślał mężczyzna. Były to bowiem zwłoki 3-letniej córeczki Fahrenheita, Ninette. Wędrowiec stanął przed piramidą. Zrobił zdjęcie zamurowanego wejścia. Ruszył na prawo. Obchodząc budowlę, dotknął każdego z kamieni mocy. Przystawał przy okratowanych okienkach, wykonywał kolejne fotografie. Wnętrze piramidy wypełniał mrok. Wiedział, że przez to nie uda mu się zrobić dobrego zdjęcia. Mimo wszystko umieścił aparat w otworze okiennym, wcześniej ustawiając opcję z błyskiem. Nacisnął przycisk cyfrowego aparatu, drugi raz, trzeci, Wyczytał w przewodniku, że podczas wojny grobowiec sprofanowali żołnierze sowieccy. Dopiero kilkanaście lat temu wnętrze piramidy uporządkowano. Trumny członków rodu Fahrenheitów były teraz zamknięte. Podróżnik zerknął na niewielki monitor i w tej samej chwili wypuścił aparat z ręki. Drżącymi dłońmi podniósł go z trawy, przetarł szkło. To, co zobaczył, przeraziło go do tego stopnia, że wydobył z kieszeni spodni telefon komórkowy i na klawiaturze Nokii wystukał trzy cyfry. Po chwili, łamiącym się głosem, powiedział:
Panie posterunkowy, nazywam się Zaremba, Adam Zaremba. Jestem w Rapie, a konkretnie przy piramidzie Fahrenheitów. Proszę o przesłanie radiowozu. Stało się tu coś strasznego. Nie potrafię o tym mówić.
Po chwili schował telefon do kieszeni. Jeszcze raz sięgnął po aparat i obejrzał zdjęcia. Potem skierował wzrok w czerń okratowanego okna. Patrzył na nie, czując, jak krew odchodzi mu z twarzy. W następnym momencie pojął, że jego pobytowi, prócz lęku, towarzyszy coś jeszcze. Cóż to takiego? Zastanawiał się nerwowo, rozglądając się na boki w las. Już wiedział. Jego nozdrza, a zaraz potem włosy, twarz, ubranie, liście, powietrze, słowem wszystko wypełniał smród spalenizny. Przybysz nie miał wątpliwości. Taki fetor wydzielało jedynie spalone ludzkie ciało. 12 grudnia 2006 roku, wtorek. Więc tak to będzie kiedyś wyglądało, pomyślał Paweł Werens, patrząc na stół ustawiony pośrodku dużego pokoju wypełnionego mrokiem. Plastikowe talerzyki, kubki i sztućce. Mdła papka udająca jedzenie. Wszystko po to, żeby nie zrobił sobie większej krzywdy. Tylko czy można doświadczyć większego nieszczęścia? Siedział na skrzypiącym krześle. Obejmował dłońmi skronie. Samotny mężczyzna ze zmęczoną twarzą i łzami w oczach.
Moje 33. urodziny, powtórzył w myślach.
W pokoju panowała grobowa cisza.
Nie, tato,
powiedział wreszcie i skierował wzrok na postać majaczącą po drugiej stronie stołu, po czym dodał całkiem głośno.
Ciebie już wtedy przecież nie będzie. Będę siedział przy tym stole sam. Moja samotność będzie za to podwójna, tak jak i szaleństwo. Ta choroba jest często dziedziczna, tak twierdzą lekarze.
Ojciec ciągle milczał. Paweł patrzył na niego w skupieniu. Miesiąc wcześniej zabrał ojca z ośrodka terapii zaburzeń pamięci. Choroba Alzheimera rozwijała się coraz bardziej. Doskonale mu to wtedy wytłumaczył opiekujący się starym Werensem lekarz, z którym przeprowadził długą rozmowę w sterylnie czystym gabinecie.
Jak pan wie, zaczął uprzejmie medyk, u pańskiego ojca stwierdzono zespół otępienny. To choroba mózgu, która stale postępuje. Musi pan wiedzieć, że co dziesiąty człowiek w wieku pańskiego ojca zapada na tę ciągle jeszcze nie do końca zbadaną chorobę, a połowa z tych 10% to chorzy na Alzheimera. Wykonaliśmy tak zwaną krótką skalę oceny stanu psychicznego, polegającą na badaniu orientacji w czasie i terenie. Kolejne testy sprawdzały zapamiętywanie, liczenie, pisanie i kopiowanie. Nie będę tu wymieniał wszystkich przeprowadzonych badań, bo bym pana zanudził i zamiast sprawę rozjaśnić, tylko ją skomplikował. Drugim zadaniem, jakie otrzymał pański ojciec, był test rysowania zegara.
Lekarz sięgnął do szuflady po kartki papieru, które położył przed Werensem. Pierwsza z kart przedstawiała narysowaną kredką tarczę zegara z liczbami i wskazówkami ustawionymi na godzinę drugą. W prawym górnym rogu Werens dostrzegł datę, 2 czerwiec 2006 roku. Lekarz zabrał kartkę i podsunął mu kolejną. Przedstawiała również tarczę, ale z rozmazanymi liczbami, bez wskazówek i oznaczona była datą 2 września 2006 roku. A zatem badanie wykonano 3 miesiące później. To, co zobaczył na trzeciej, załamało go zupełnie. Na wykonanym przed 3 dniami rysunku było tylko jakieś wygięte w prawą stronę jajo, mające symbolizować tarczę. Brakowało zupełnie liczb, a wskazówki, nie wiedzieć czemu, były 3. Lekarz schował kartki, wolno mówił dalej.
Tak to wygląda. Planowanie, myślenie abstrakcyjno-pojęciowe, procesy wzrokowo-przestrzenne, wszystko uległo znacznemu pogorszeniu. Pański ojciec jest ciężko chory. Nastąpiły zaburzenia wyższych czynności nerwowych. W szczególności daleko posunięta jest agnozja.
Co to za choroba? Nigdy wcześniej o niej nie słyszałem.
Werens nerwowo pocierał dłonie. W odpowiedzi lekarz wyjaśnił mu, na czym to polega. Agnozja wzrokowa, bo z taką mieli tu do czynienia, to ślepota psychiczna. Chory ma uszkodzoną korę mózgową w miejscach odpowiedzialnych za scalanie zdarzeń.
Czy mój ojciec rozpoznaje przedmioty? Zapytał rzeczowo.
Tak, ale za pomocą innych niż wzrok zmysłów, odparł lekarz.
Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy była jakaś przyczyna? Dlaczego to spotkało właśnie mojego ojca?
Pyta pan o przyczynę, ale tak naprawdę chce pan wiedzieć, czy to nie pańska wina, prawda? Czy mógł pan temu zapobiec? Otóż zapewniam pana, że nie ma w tym, co się stało, niczego, co by pana obciążało. Nie ma leczenia przyczynowego tej choroby. Ona pojawia się niespodziewanie i zaczyna przejmować ciało i duszę chorego.
Duszę?
Tak. Osobowość pańskiego ojca uległa zmianie. Zaczął mieć urojenia, rozmawia z jakimiś wymyślonymi postaciami, odczuwa lęk przed sobie tylko wiadomymi rzeczami, może ludźmi.
Czy boi się również mnie? Werens w skupieniu czekał na odpowiedź.
Panie Pawle, pański ojciec ma ciężkie zaburzenia poznawcze. Nie ma rozeznania co do nabytych doświadczeń i aktualnych wydarzeń. Jego pamięć praktycznie nie działa. Nie wie, jaki mamy teraz rok, miesiąc, dzień. Nie potrafi zebrać myśli, by cokolwiek zaplanować. Inna sprawa, że niewiele potrafi już zrobić samodzielnie.
Ma pan na myśli higienę?
Już dawno przestał trzymać mocz.
Werens zakrył twarz dłońmi.
Czuł, że łzy napływają mu do oczu. W następnej chwili przestał kontrolować emocje i rozpłakał się niczym dziecko. Lekarz odczekał, aż przestanie płakać, podał mu papierowe chusteczki. Robiąc to, przytrzymał na chwilę jego ramię.
Werens powoli dochodził do siebie, a kiedy już odzyskał względny spokój, spojrzał w oczy lekarza i powiedział: chcę go zabrać do domu. Jestem mu to winien.
Czy pan wie, na co się porywa? Ta decyzja wywróci do góry nogami pańskie życie.
Podjąłem już decyzję. Nie zmienię jej. Proszę powiedzieć, co mam podpisać.
Czy może mi też pan podać kontakt do jakiejś organizacji zajmującej się pomocą chorym na Alzheimera?
Ta rozmowa odbyła się miesiąc wcześniej. Teraz siedzieli z ojcem przy stole i świętowali urodziny Pawła. Rzeczywiście, wiele się zmieniło w ciągu tego miesiąca. Pierwsza decyzja, jaką podjął Werens, wiązała się z przeprowadzką z Warszawy do rodzinnego miasta. Z redakcji gazety zwolnił go jego szef, podły typ o nazwisku Durski, po tym jak wyszła na jaw afera z rzekomą rozwiązłością Pawła. W istocie skompromitował go niepozorny stażysta, który przesłał do redakcji zdjęcie nagiego Pawła z nieletnią dziewczyną. Cóż z tego, że owa nieletnia okazała się całkiem dorosłą osobą, a między nimi do niczego nie doszło. Werens stracił robotę. Inna sprawa, że od jakiegoś czasu ta praca zupełnie go nie pociągała. Odszedł więc bez większego żalu. Sprzedał warszawskie mieszkanie i ruszył na północ, gdzie życie było dużo tańsze, a pieniądze, jakie uzyskał ze sprzedaży, mogły starczyć na bardzo długo. Willa po stryju przy ulicy Fałata stała przez te miesiące pusta. Werens nie miał pomysłu, co z nią zrobić. To, co się w niej wydarzyło, okrutny mord, skutecznie odstraszało go od zamieszkania w wielkim, pustym domu. Nie myślał, co będzie potem. Ważny był jedynie ojciec. Paweł postanowił zrobić wszystko, by odchodzenie ojca z tego świata było godne. Był też coś mu winien. To on, jako młody chłopak, uczestniczył w tragicznym wypadku, w którym zginęła matka i brat. Dopiero teraz uświadomił sobie w pełni, że przecież jego ojciec odczuł tę stratę dużo mocniej. Zginęła jego żona i syn. To musiało mieć wpływ na dalsze jego życie. Ojciec nie znalazł sobie innej kobiety. Starzał się w samotności. Werens w tym czasie był daleko. Robił błyskotliwą karierę dziennikarza śledczego. Wpadł na trop sekty kainitów, zdemaskował ich przywódcę, komunistycznego generała Schuberta. Stoczył z nim bitwę, która skończyła się tragicznie. Ludzie generała zamordowali stryja Pawła i jego żonę. Zginęło też wielu innych ludzi. Werens kroczył szlakiem, którym tuż za nim podążała śmierć. Kto wie, może śmierć upodobała sobie jego rodzinę już wtedy, gdy najbliżsi znikali w wodnym nurcie? Po powrocie do rodzinnego miasta Paweł skierował kroki do mieszkania ojca, które przez ostatnie lata wynajmowali studenci. To, co zastał, wprawiło go w zdumienie i zwyczajną złość. Piękne mieszkanie było mocno zdewastowane. Młodzi ludzie, których było zdecydowanie więcej niż widniało w umowie najmu, akurat urządzili sobie huczną imprezę. Jak się wkrótce zorientował, była to jedna z cyklicznych zabaw, podczas których alkohol lał się strumieniami, a obyczaje ulegały znacznemu rozluźnieniu. Werens w kłębach dymu dotarł do dudniącego zestawu stereo i ku zaskoczeniu tańczącej młodzieży wyłączył wzmacniacz. Nie wchodząc w szczegóły, oznajmił, że zrywa umowę w trybie natychmiastowym. Lokatorzy mieli tydzień na opuszczenie mieszkania. Gdy zaczęli protestować, wskazał zdewastowane sprzęty. Skala zniszczeń prawdopodobnie wprawiła w zdumienie samych protestujących, bo po pół godzinie z licznej grupy pozostała para głównych najemców w osobach długowłosego młodzieńca i szczupłej dziewczyny z fioletową grzywą włosów. Przeprosili Werensa i próbowali wynegocjować dłuższy termin pobytu. Pokazał im urwaną umywalkę w łazience. To przeważyło. Po 5 dniach zniknęli, zostawiając zrujnowane mieszkanie i wszechobecny smród tytoniu. Wtedy to Werens skontaktował się ze Stowarzyszeniem Alzheimerowskim i poprosił o pomoc w przystosowaniu mieszkania dla chorego ojca. Wynajął świetną ekipę remontową, która pracowała w imponującym tempie od świtu do zmroku. Zaczął od pokoju dla ojca. Kupił duże, wygodne łóżko z materacem przeciwodleżynowym. Po bokach kazał zamontować uchwyty ułatwiające podnoszenie się i wstawanie. Zamontował też przycisk do światła, telefon z prostym wybieraniem numeru. Kupił wygodny fotel i stołeczek pod nogi poprawiający krążenie krwi. Z pokoju usunął kredens ze szklanymi szybami i stół, który również miał szklany blat. W to miejsce wstawił bezpieczne meble o zaokrąglonych kształtach. W całym mieszkaniu kazał ułożyć panele, a dywany, i tak już zniszczone przez tabuny lokatorów, zwyczajnie wystawił obok śmietnika. Ekipa układająca podłogę zlikwidowała progi między pokojami, by ojciec nie zaczepiał o krawędzie. Kazał usunąć w całym mieszkaniu drzwi, a przy wejściowych zdjął zasuwkę. Bał się, że ojciec pod jego nieobecność zamknie się od środka. Nie zapomniał o kuchni i łazience. Ostre narzędzia kuchenne zabezpieczył w szufladach. Podobnie zrobił z naczyniami, które mogłyby się potłuc, a ich kawałki stać się niebezpieczne. W łazience zamontował uchwyty podobne do tych z sypialni. Kupił antypoślizgowe maty, w wannie zainstalował specjalne siedzisko. Kosmetyki i środki chemiczne trzymał w specjalnej szafce zamykanej na klucz. Mieszkanie pomalował na ciepłe i przytulne kolory. Z pokoju nie dawały mu okna. Bał się, że ojciec któregoś dnia rzuci się z któregoś z nich. Myśląc o oknach, dostrzegł w przedpokoju duże lustro. Zaniósł je do piwnicy, podobnie jak i to z łazienki. Od tej pory nie widział swego odbicia. Golił się maszynką elektryczną, gładkość skóry sprawdzał dłonią. Kiedy remont był już zakończony, Werens odkrył, że z pieniędzy, które miały mu starczyć na bardzo długo, zostało już niewiele. Ekipa remontowa była dobra, ale i droga. Za tempo robót też trzeba było zapłacić. Oszczędności zostało raptem na kilka miesięcy. Może do wiosny? Ta wiadomość bardzo go zmartwiła. Postanowił rozejrzeć się za jakimś zajęciem, najlepiej pisaniem artykułów do gazet, ale nie to było teraz ważne. Potem pojechał po ojca. Przywiózł go swoim ulubionym czerwonym Volkswagenem Golfem GTI. Tym samym, który 2 lata wcześniej przyjechałby rozwiązać zagadkę śmierci 3 starszych mężczyzn. Kto wie, jeżeli sprawy nie pójdą jak trzeba, może będzie musiał sprzedać też samochód. Ojciec zdawał się nie poznawać mieszkania, w którym spędził wiele lat.
Gdzie my jesteśmy?
zapytał siedząc na fotelu w nowo urządzonej sypialni. Patrzył po ścianach z niepokojem. Lekarz nazwał ten stan średnio głębokim zaburzeniem poznawczym. Ojciec Pawła wiedział jeszcze, jak się nazywa. Pamiętał też imię syna. Zwracał się do niego Pawełku. Ilekroć wymawiał jego imię, w Pawle budziła się nadzieja. Może nie wszystko stracone. Może choroba się odwróci. Ale kiedy widział ojca krążącego po mieszkaniu w plastikowych klapkach i krótkich spodenkach wystających spod zimowego kożucha, nadzieja oddalała się. Podobnie było i tego dnia. Siedzieli przy stole. Ojciec początkowo zachowywał się normalnie. Opowiadał z uśmiechem o ptaku, który przesiadywał na ich parapecie. Werenc wiedział, że od jakiegoś czasu przylatuje do nich gołąb. Lubił patrzeć, jak ojciec przemawia do ptaka. Był to zupełnie sensowny monolog starszego człowieka, cieszącego się z powodu wizyty skrzydlatego gościa. Lecz w pewnej chwili ojciec spojrzał na Pawła i powiedział:
— Powinien pan wiedzieć, że mam ptaka. Tam, no. Siada.
Ojciec zapomniał słowa parapet, a co gorsza, pierwszy raz nazwał Pawła panem.
— I ten tam siedział. On w zeszłym roku.
— Tak, właśnie wczoraj. On był tu u mnie, Pawełku.
Znowu pamiętał jego imię. Werenc milczał. Więc zaczyna się kolejny etap. Lekarz nazwał ten stan głębokimi zaburzeniami poznawczymi. Przyjdzie wraz z nim pobudzenie pomieszane z lękami. Ojciec przestanie mnie zupełnie poznawać. Już teraz ma z tym problem. Wiem, że mnie nie widzi. Zna tylko mój głos. Tak wygląda agnozja wzrokowa. Uszkodzenie tkanek nerwowych w mózgu. Jakim więc sposobem rozpoznał ptaka? Zastanawiał się, patrząc za okno. Może słyszy przez szybę gołębi turkot? Jego rozmyślania przerwał dzwonek telefonu. Werenc wolno wstał i ruszył w kierunku aparatu. Zerknął na ojca. Ten w skupieniu wsłuchiwał się w brzęczenie. Potem zakrył głowę dłońmi, jakby bał się tego dźwięku. Paweł podniósł słuchawkę i powiedział:
— Słucham, Werenc.
Po chwili usłyszał kobiecy głos.
— Tu mówi Cecylia Garde.
— Czy my się znamy?
— Nie sądzę.
— W czym mogę pani pomóc? Czy może jest pani ze Stowarzyszenia Alzheimerowskiego?
— Nie, dzwonię do pana w sprawie mojego ojca.
— Nie znam pani ojca. Werenc szukał w pamięci. Nie znam nikogo o nazwisku Garde.
— Panie Werenc, stało się coś, co powinno pana zainteresować. Proszę pana o spotkanie. Najlepiej jeszcze dzisiaj.
Dzisiaj to ja mam rodzinną uroczystość. Nic nie jest w stanie odciągnąć mnie od stołu. Pani wybaczy.
Panie Werenc, mój ojciec nie nazywa się Garde. Jego nazwisko jest panu dobrze znane.
A jakie to nazwisko, jeśli można wiedzieć? Paweł był już poirytowany. Czego ta kobieta chce? Najlepiej zrobi, jak odłoży słuchawkę. Poruszona rozmówczyni powiedziała:
Mój ojciec nazywa się Schubert, generał Schubert. Bardziej panu znany jako Montalto, mistrz Montalto.
13 grudnia 2006 roku. Środa. W niewielkiej, zimnej celi umieszczono dwie wąskie metalowe prycze. Przepocone materace okrywały niedbale narzucone szare koce. Na jednej z prycz siedział młody, szczupły mężczyzna w jasnej koszuli i dżinsowych spodniach. Druga prycza była wolna. Samotny mieszkaniec celi nie miał butów. Najpewniej skrył je pod łóżkiem, podobnie jak i skarpetki, ale jemu nie było zimno w stopy. Nie czuł chłodu celi, wilgoci, którą nasączone były ponure mury. W tej chwili palił go jakiś niezwykły wewnętrzny żar. Za okratowanym oknem ratuszowy zegar właśnie wybijał północ. Mężczyzna nie zamierzał spać. Zwrócony twarzą do księżyca, wchodzącego w ostatnią kwadrę, szeptał wolno słowa pisma. A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Blond loki chłopaka opadały na czoło, zasłaniając błękitne oczy. Poprawiał je z jakąś niezwykłą powagą i dostojeństwem. Jego ruchy były pewne i stanowcze.
Odsłaniał piękną twarz, a wtedy widać było rozdrgane mięśnie wokół kształtnych ust i kropelki potu na wysokim czole. W pewnej chwili wolno wstał z pryczy i badając opuszkami długich, zadbanych palców śliską ścianę, ruszył w kierunku drzwi. Nie one jednak były obiektem jego zainteresowania. Tuż przed ciężkimi, metalowymi drzwiami, po prawej stronie, chłopak wymacał gniazdko kontaktu. Wsunął paznokcie pod obudowę i zdjął ją jednym ruchem. Niewielkie śrubki usunął za dnia przemyconym do celi pilniczkiem do paznokci. Teraz młodzieniec klęknął przy drzwiach i cichutko szepcząc słowa z księgi, wolno odkręcał kolejne części gniazdka.
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.
Po kilku minutach chłopak trzymał w delikatnych dłoniach lekkie plastikowe gniazdko. Z czerni otworu w ścianie wystawały złowrogo dwa kable doprowadzające prąd. Więzień wrócił z niewielkim mechanizmem na swoją pryczę. Uważnie przyglądał się zdobyczy. Otarł rękawem koszuli pot, teraz nagle płynący obficie po skroniach. W świetle księżyca przystąpił do odkręcania od plastiku dwóch błyszczących blaszek. Po chwili trzymał w mokrych i drżących palcach ostre niczym brzytwy kawałki metalu. Umieścił je w krawędziach drewnianego siedziska taboretu, wsuwając je w szpary. Ich zabójcze końcówki wystawały z drewna. Nie przestawał przez ten czas odmawiać modlitwy. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Samobójca ostatni raz spojrzał za okno. Zdjął koszulę. Jego piękne ciało lśniło od potu w świetle lodowatego księżyca. Ponury cień obejmował połowę celi. W jej oświetlonej części stanął teraz więzień. Skrzyżował ręce, pomasował przedramiona, jakby przygotowywał je do krwawego spektaklu. Następnie przyklęknął, docisnął nadgarstki do śmiertelnych noży i powoli rozpoczął nacinanie żył. Robił to z jakimś niezwykłym spokojem, jak ktoś, kto wykonywał już tę czynność, a śmierć, która nadchodziła, nie była czymś straszliwym. Po chwili pojawiła się brunatna krew. Poczuł jej słodkawy zapach. Wtedy nieco głośniej powiedział:
ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla jego wybranych. A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana. Nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością.
W śmiertelnym zapamiętaniu rozcinał żyły coraz bardziej. Ostrza tarły o kości nadgarstków. Krew wolno płynęła po dłoniach, siedzisku taboretu, kapała na wygładzone tysiącami kroków deski. Przy kolanach samobójcy tworzyła się spora kałuża. On jednak nie przestawał. Z jego wyschniętych ust płynęły kolejne wersy księgi. Piękna twarz stawała się coraz bledsza, gasła, a ciało traciło równowagę. Mężczyzna upadł na bok. Resztkami sił wyszeptał ostatnie słowa.
Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród.
14 grudnia 2006 roku, czwartek. Doktor Lena Lipska miała problem. Mówiąc najogólniej, problem ten wiązał się z przeszłością. Oczywiście jej przeszłością. Rano odebrała wiadomość, która wprawiła ją w ponury nastrój. Odnalazłem cię, kochanie. Po minucie na wyświetlaczu niewielkiej Motoroli pojawiła się kolejna wiadomość. Czy to ładnie kryć się przed przyjaciółmi? Nadawca wiadomości podpisywał się jako Twój na zawsze.
Lena wyłączyła aparat, chociaż nie powinna była tego robić. Spodziewała się bowiem ważnego telefonu z sekretariatu katedry.